Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej Zew Cthulhu i kampanii Maski Nyarlathotepa. Materiał porusza tematykę przeznaczoną dla dojrzałego widza oraz fabularyzuje mity Cthulhu jako elementy świata rzeczywistego. W mroku i ukryciu czają się cienie, na które lepiej jest nie patrzeć. Nasz świat pełen jest tajemnic, których lepiej jest nie rozwiązywać, zaś za każdym mitem i legendą stoi wypaczona prawda. Ponoć gdy za długo patrzy się w otchłań, to otchłań zaczyna patrzeć na ciebie. Po to właśnie tu jesteśmy, by inni nie musieli. Najgorsze i największe zagrożenia otaczają nas z najdalszych głębin kosmosu i najmroczniejszych otchłani naszej planety. Tym właśnie się zajmujemy.
Posłuchajcie więc o zawartości kolejnych tajnych akt.
Wiemy, że tak sam Nyarlathotep, jego maski, również jego kultyści i porozstawiane przez niego pionki na szachownicy wszechświata stanowią niepodważalne zagrożenie w grze, która toczy się o nasze istnienie. Niezaprzeczalnie, Nyarlathotep jest agentem chaosu, jednak gdy spojrzymy dostatecznie uważnie, dojrzymy to, że za irracjonalnymi ruchami, które podejmuje, stoi jakiś szerzej zakrojony plan. Kiedy zbyt długo badamy byty chaosu, możemy ujrzeć w nich pewne znamiona charakteru? Ludzkich wręcz odruchów? Choćby to, co zwraca naszą uwagę, to fakt, że Nyarlathotep posiada znamiona rodziny.
Zagrożenie, które wypływa ze strony Nyarlathotepa, nie jest ograniczone tylko do niego. Po jego stronie stoi również jego partnerka oraz potomstwo. Posłuchajcie o Yondej, Lilith i przeklętych Uganak.
Ciężko nie rozpocząć od postaci najbliższej pełzającemu chaosowi. Nałożnicą Nyarlathotepa jest Yondej, albo Iondej, jelenia bogini czczona u schyłku pradawnej cywilizacji Hiperborei. O Hiperborei dowiadujemy się ze starożytnych zapisów Greków, choć są one dalekie od dokładności. Hiperborea miała znajdować się na dalekiej, nieokreślonej północy względem Grecji. Podstawowe informacje na jej temat ujrzały światło dzienne dzięki odnalezieniu marnych pozostałości traktatu datowanego na V wiek przed naszą erą, napisane przez Hekatajosa z Abdery. Według niego Hiperborejczycy wiedli skromny, acz idylliczny żywot. Co warto zaznaczyć, to że według wszelkich informacji ludzie Hiperborei żyli o wiele bliżej swoich bogów niż w innych zakątkach globu. Yondej sama miała narodzić się z androgenicznego bóstwa Zychume, która pełniła rolę zwierzęcego archetypu hiperboreańskiej wiary. Nic więc dziwnego, że jedno z jej dzieci stanowiło awatara jeleniego aspektu.
Wiemy doprawdy mało na temat Yondej, warto jednak sklasyfikować te strzępy informacji, które posiadamy.
Jej kapłani i wierni próbowali zakazać innego potężnego kultu hiperboreańskiego, kultu żarłocznego, żabiego boga, Catoguły. Zakazana została jakakolwiek forma oddawania mu czci, a każdy odchył od tej zasady karano bez wahania. Jednak pod sam koniec tej cywilizacji wierni odwrócili się od Yondai, powracając do otwartej wiary w śpiącego Zenkai.
Jak? Dlaczego? Tego nie wiemy. Hiperborea pozostaje dla nas tajemnicą. Dobrze, było o partnerce. Przyszła pora na dzieci.
Jakkolwiek przerażające by to nie brzmiało, bogowie zewnętrzni i wielcy przedwieczni na swój wypaczony i niezdatny dla nas do zrozumienia chory sposób spółkują ze sobą, tworząc kolejne twory wprost z najmroczniejszych koszmarów. Nie wiemy, w jakiej formie i jakim sposobem następuje spłodzenie potomka przez istoty tak trudne do zrozumienia. Faktem jest natomiast, że z lędźwi Nyarlathotepa narodziła się Lilith.
Tak, Lilith. Nie jest czymś dziwnym, że postaci, które pojawiają się w naszych rejestrach na temat tych bytów, przenikają się wielokrotnie z jednostkami powiązanymi z religiami świata. Tak też jest i w tym przypadku.
Lilith alarmująco często pojawia się ostatnimi czasy w popkulturze. Z rosnącym niepokojem możemy zaobserwować, jak jej postać przesiewa wiedzę o sobie do kinematografii, literatury i elementów kultury masowej. Powszechną jest obecnie wiedza, jakoby Lilith miała być według kabalistów pierwszą kobietą uprzedzającą swoją obecnością biblijną Ewę. Mniej osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że te interpretacje są bardzo słabo wspomagane przez źródła pisane, a stanowią raczej interpretacje tekstów późnej starożytności i średniowiecza. Środowiska naukowe do dziś spierają się choćby w sprawach występowania tej demonicy w źródłach niezwiązanych z religiami abrahamowymi, jak choćby w znaleziskach dotyczących starożytnej Mezopotamii.
Jak to niestety bywa z wszelkiego rodzaju wierzeniami, tak i niestety tym razem jest w tym krztyna prawdy. Osławiona Lilith stanowi autentyczny i niebezpieczny byt, tym bardziej złowróżbny, gdy weźmiemy pod uwagę, że jest ona córką Nyarlathotepa.
Znana również jako królowa nocy i Ilith-Ia, Lilith jest istotą specjalizującą się w uwodzeniu. Nie wiadomo, jak wiele spośród raportów opisujących byt o modus operandi podobnym do sukuba można przypisać tak naprawdę właśnie jej działaniom, lecz znanym jest fakt, że wykorzystuje śpiących mężczyzn, by pożywić się na ich energii życiowej, zmuszając do lunatycznych wręcz aktów seksualnych. Lilith stanowi arcyniebezpieczne stworzenie, jednak głównie dla przedstawicieli płci męskiej. Gdy nie wykorzystuje snu swoich ofiar, ukazuje się jako kobieta o złowróżbnym pięknie. Według relacji świadków zawsze wygląda tak samo. Mówi się, że jej figura przerasta pięknem każdą inną kobietę. Posiada długie, falowane, kruczoczarne włosy, alabastrową skórę i czerwone usta.
No proszę. Nie no proszę. Teraz jest moment na to, by wyszeptać komuś na ucho głupi żart o królewnie Śnieżce. Ja poczekam. Już? Możemy?
Znane są przypadki, że osoby urzeczone jej pięknem, nie zważając na sytuację ani przeszkolenie, traciły zmysły, gotowi by spełnić każdą jej zachciankę. Na tych, którzy nie chcą wypełnić jej woli, czekają inne zagrożenia niż tylko jej gniew. Lilith potrafi przechodzić przez każdą znaną materię stałą, posiada również arcyostre pazury i zgubny pocałunek, który wysysa energię życiową z ofiary, regenerując jednocześnie samą Lilith. Jest to jednak ważne jedynie za dnia, gdyż nocą nieznana jest nam broń, która mogłaby ją skrzywdzić. Należy również zwrócić uwagę, że Lilith nie tylko odbiera mężczyznom siły życiowe, lecz również odbiera im ich nasienie. Nieważne, czy w czasie swoich aktów, czy też podkradając je niczego niespodziewającym się, podglądanym kochankom. Z tegoż nasienia kształtuje ona straszne i powykręcane stwory, które żyją w mroku.
Należy wspomnieć w tym momencie o tym, że Lilith ma stanowić konkubinę starszego boga Nodensa, któremu to cześć oddają nocne zbory, którymi się on opiekuje. Czy jest pomiędzy tymi faktami jakieś połączenie? Na razie mamy za mało informacji, by przyjąć coś za pewnik.
Jak to niestety powszechne w kwestii bytów pomniejszych, nasze informacje są nadzwyczaj znikome. Warto jednak wspomnieć, że niektórzy uważają Lilith za tożsamą z innym bytem, mianowicie z tak zwanymi naszymi damami boleści. Stworem utożsamiającym trójosobowy aspekt kobiecy w magii, który spotykamy choćby w mitologii greckiej jako Moiry, w mitologii nordyckiej jako Norny i w folklorze słowiańskim jako Rodzanice. Niewiele jest znane na ich temat, oprócz tego, że ma specjalne względy u Nyarlathotepa oraz że ukazywał się i inspirował wielu pradawnych, przybierając twarze trzech bogiń. Najstarszej, czyli staruchy, Mater Lachrymarum, nasza dama łez, środkowej, czyli matki, Mater Suspiriorum, nasza dama westchnień i najmłodszej, dziewicy, Mater Tenebrarum, naszej pani mroku.
W zupełnie innym spektrum zagrożenia znajdują się tak zwane abominacje starożytnych, czyli potomstwo bogów zewnętrznych lub wielkich przedwiecznych z ludzkim rodzicem. W przypadku Nyarlathotepa nazywamy je Uganak.
Abominacje starożytnych różnią się od siebie formą i celem istnienia, zależnie od rodzica. W przypadku Nyarlathotepa powstają one przez bluźnierczy rytuał jego kultystów i praktyków magii, którzy nie rozumieją, z jakim niebezpieczeństwem mają do czynienia. Nyarlathotep przez całą historię naszej cywilizacji nie pozostawił swych instrukcji na szczęście w wielu miejscach, pochował je jednak w stosunkowo taktycznie obranych źródłach.
Na ten moment treść rytuału pozostaje dla nas tajemnicą. Jedyne co wiemy, to że potrzebne są do niego adekwatne ryty i inkantacje zdolne do sprowadzenia awatara Boga na ten świat oraz niewiasta zdolna do noszenia potomstwa.
Kiedy całe bluźniercze zaklęcie jest zakończone, następują okrutne narodziny, z których powstaje samo Uganak, homunculus, który prezentuje sobą quasi-humanoidalną postać, wysoką na mniej więcej 1,5 metra, o brązowawej skórze. Zamiast głowy posiada ona czerwoną mackę. Na wysokości barków zawieszona jest stale to otwierająca się, to zamykająca się paszcza wypełniona zielonkawymi kłami, której użyje, aby odbyć swój pierwszy posiłek z własnej matki. Według zapisów, od tego momentu stworzenie wyruszy, by pożywiać się i rosnąć do monstrualnych rozmiarów.
Na ten moment, na szczęście, za każdym razem udawało się powstrzymać bestię, nim osiągnie wystarczające rozmiary. Uganak stanowi bramę na usługach Nyarlathotepa i nie chcemy poznać, dokąd ma prowadzić.
I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Jeśli po tym materiale o dysfunkcyjnej rodzince pełzającego chaosu dalej mało go wam w waszych życiach, to serdecznie polecam wydaną niedawno w języku polskim kampanię Maski Nyarlathotepa. W tej przeogromnej serii przygód RPG jako badacze tajemnic będziecie mieli szansę stanąć naprzeciw knowaniom Czarnego Faraona i jego popleczników. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Kane Artwork za użyczenie mi swojego kunsztu artystycznego w formie rysunków, które mogliście podziwiać w czasie tego materiału. Link do jego fanpage'a znajdziecie w opisie. Odwiedźcie go, robi naprawdę fajne rzeczy. Zwyczajowo zostawiam was z pytaniem. Spotkaliście jakiegoś awatara Nyarlathotepa w czasie waszych przygód RPG? Jeśli tak, opiszcie to proszę w komentarzach pod spodem. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!